radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Kościół widzialny i niewidzialny w ujęciu świętego Augustyna, poprowadzi ksiądz profesor Janusz Królikowski. Wyjdźmy od kwestii bardzo podstawowej. Dlaczego tak mocno podkreśla się, że Kościół jest zarazem widzialny i niewidzialny?
Zagadnienie Kościoła w jego podwójnym wymiarze, to znaczy jako rzeczywistości widzialnej i niewidzialnej zarazem, nie pojawiło się za sprawą Lutra i wywołanej przez niego reformacji. Taki pogląd jest bardzo często głoszony, ale niczym nie jest on uzasadniony. Kościół od samego początku widzi siebie w perspektywie tej dwoistości, na co zwracali szeroko uwagę już ojcowie Kościoła na czele ze świętym Augustynem, który zagadnieniu przenikania się w Kościele tego, co widzialne i tego, co niewidzialne, poświęcił wyjątkowo wiele uwagi. Jego ujęcie jest nadal oświecające, dlatego też warto mu poświęcić nieco więcej uwagi.
Na czym więc opiera się to przekonanie teologiczne?
Jest oczywiste, że obraz Kościoła kształtują przede wszystkim ci, którzy wyznają wiarę w Chrystusa i żyją zgodnie z Jego boską nauką. To przylgnięcie do Chrystusa i Jego nauczania oraz motywacje, które do tego skłaniają, sprawiają jednak, że wspólnota, która rodzi się na podstawie tego przylgnięcia, posiada zupełnie inne rysy społeczne niż każda inna społeczność ludzka. Struktury Kościoła są przede wszystkim prostsze i bardziej linearne, ale pojawiają się także w nim elementy, które bynajmniej proste i linearne nie są. Kościół składa się oczywiście z ludzi i żyje w świecie, ale w swoim podstawowym założeniu wykracza poza konkretność społeczną i historyczną, w której wyraża się wspólnota wierzących, przez to, że opiera się on przede wszystkim na powołaniu, które każe jednoznacznie odnosić się do tego, co wykracza poza doraźne cele życia wspólnotowego. Powołanie, które łączy wierzących, nie zadowala się obecnym momentem historycznym, ale sięga ponad to, co da się określić socjologicznie i historycznie. Widząc ten fakt i doświadczając go, wierzący bardzo szybko zrozumieli, że Kościół jest nie tylko tym, co da się w nim zobaczyć, ale pewna jego część sytuuje się ponad tym, co ludzkie, co posiada określone po ludzku granice i formy wyrazu, co da się jakoś bezpośrednio zweryfikować. Szybko dostrzeżono, że trzeba mówić o Kościele jako rzeczywistości widzialnej i niewidzialnej, pokonując pokusę sprowadzenia go do czystego i prostego zjawiska socjologicznego lub traktowania go jako ciała bez duszy. Skoro tylko narodził się więc Kościół, okazało się, że wykracza on poza ogólnie przyjęte rozumienie socjologiczne, wspólne dla innych społeczności ludzkich. Wyrażał się on w konkretnych faktach historycznych, posiadał władzę, służyły mu rozmaite instancje pośrednie, na przykład prawodawstwo, należeli do niego przedstawiciele wszystkich grup społecznych i tak dalej. Zarazem jednak ta społeczność wyrażała się za pośrednictwem charyzmatów, które, owszem, starano się jakoś kontrolować, ale szybko okazało się, że nie tylko nie jest to możliwe, ale nawet nie jest potrzebne. Wynikało to z samej natury charyzmatów, które są zjawiskami nie poddającymi się kontroli, zmiennymi i niesprowadzalnymi do ludzkich rachub. Ponadto, oprócz charyzmatów, bardzo szybko zdano sobie sprawę, że władza, nawet kanoniczna, czyli opierająca się na wierze, nie jest w stanie objąć kontrolą tego świata wiary i łaski, który tworzy się w ramach osobistej relacji między wierzącym i Bogiem. Kościół pierwotny jawi się więc jako uporządkowana organizacja, mająca górę i dół, swoje prawa i swoje posługi, wyrażająca się w życiu publicznym, charakteryzująca się określonymi postawami społecznymi. Z drugiej jednak strony jasno daje się w nim zauważyć wymiar, który wymyka się oku ludzkiemu, pobudzając do myślenia o tym, co niewidzialne, jak jest niewidzialny sam Bóg, na którego powołanie powołuje się Kościół w uzasadnieniu swojego miejsca w świecie. Kościół jawi się więc od początku i jednocześnie jako widzialny i niewidzialny.
Czy da się to przekonanie o jedności tego, co widzialne i tego, co niewidzialne w Kościele jakoś uzasadnić?
Tym, co niejako organizuje i determinuje myślenie o Kościele świętego Augustyna, jest dogłębne założenie, że Jezus Chrystus i chrześcijanie stanowią wewnętrzną jedność. Nie ma w tym przekonaniu jakichś założeń filozoficznych, na przykład neoplatońskich. U jego podstaw jest przede wszystkim Słowo Boże objawione i przekazywane w Kościele. Gdy święty Augustyn został kapłanem w 391 roku, a potem w 395 biskupem, w oparciu o to przekonanie widział Kościół, zachowując takie widzenie go aż do śmierci, dokonując oczywiście z biegiem czasu jego pogłębienia. Jest to jego koncepcja pierwotna i niejako zasada architektoniczna, którą odziedziczył z orędzia objawionego, z tradycji ojców, z kredo kościelnego, a w końcu także ze swojego osobistego doświadczenia. Budzi niezwykłe wrażenie fakt, że we wszystkich wielkich dziełach Augustyna, De Catechizandis Rudibus, En Narrationes in Psalmos, De Civitate Dei, kwestia jedności Chrystusa i wiernych stanowi pierwszoplanowe zagadnienie eklezjologiczne. Zachodzi w nich swoista reductio ad unum. Święty Augustyn mówi realistycznie o Chrystusie i Kościele jako tym samym, jedynym podmiocie. Mówi więc o Chrystusie to samo, co mówi o Kościele i na odwrót. To, co mówi o Kościele, odnosi się do Chrystusa. Posługuje się często takimi określeniami jak Chrystus, Chrystus caput et corpus, czyli Chrystus głowa i ciało, homo unus, czyli jeden człowiek, a innym razem mówi Ecclesia, Ecclesia Christi, Kościół, Kościół Chrystusa, a także bardzo często odwołuje się do określenia katolika, czyli katolickość. Zawsze jednak chodzi o ten sam podmiot. Uzasadnienie tej redukcji czerpie święty Augustyn z Księgi Rodzaju, mówiącej o jedności mężczyzny i kobiety, której apostoł Paweł nadał interpretację sakramentalną w liście do Efezjan. Bardzo ważnego uzasadnienia dla tego przekonania dostarcza mu niezwykłe doświadczenie świętego Pawła z drogi do Damaszku, a także jego wspomnienia tego wydarzenia. Wyróżnia się w nich wyraźnie utożsamienie Chrystusa z Kościołem. Dwoje będą jednym ciałem, jak faktycznie jedną rzeczywistością jest Chrystus, który został ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem i który w Kościele nadal jest prześladowany.
Jak wiemy, święty Augustyn zawsze odnosił się do konkretnych problemów duszpasterskich. Czy da się i w tym przypadku to pokazać?
W 380 roku donatysta Tykoniusz, oczywiście wrażliwy także na doktrynę katolicką, napisał rozprawę noszącą tytuł Liber Regularum. Można w tej rozprawie dostrzec echo dualizmu neoplatońskiego, gdy prezentuje wizję Kościoła jako ciała podzielonego na dwoje, czerpiąc zasadnicze przekonanie z Pieśni nad Pieśniami, w której oblubienica stwierdza: czarna jestem, ale piękna, albo uformowana. Nigra sum, sed formosa. Jest to ciało, które po lewej stronie zawiera tylko zło obrazowane przez kolor czarny, a po prawej dobro obrazowane przez harmonię form. Chodzi o ten sam podmiot, który mówi w pierwszej osobie, deklarując, że owszem, jest czarny, ale jego formy, czyli sposoby wyrażania się, są uporządkowane i harmonijne. Wprowadzony radykalny dwupodział doprowadził do rozbicia w wizji Kościoła. Jego zasadą jest przekonanie, że z lewej strony Kościoła znajdują się więc wszystkie niesprawiedliwości i grzechy, a z prawej strony znajduje się światło, łaska i świętość. Konkluzją tej wizji stało się przeciwstawienie między tym, co widzialne, i tym, co niewidzialne w Kościele. Oczywiście przeciwstawienie radykalne i wykluczające się. Augustyn, zakorzeniony w nauczaniu świętego Pawła, nie zgodził się z tą wizją, wielokrotnie interweniując w obronie głębokiej jedności i jedyności ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Dostrzegał rozmaite niebezpieczeństwa, które wynikają z takiego stawienia sprawy. Nie zgodził się więc na rygorystyczne, wykluczające wyodrębnienie w Kościele grupy dobrych i świętych, uznając ich za jedyny prawdziwy Kościół, który może rozpoznać tylko oko Boże. Opowiedział się za jedynym Kościołem, którym nikt w czasie przed sądem ostatecznym, gdy sam Bóg oddzieli dobrych od złych, z jednej strony postawi świętych, a z drugiej grzeszników, nie będzie mógł o tym podziale decydować. W jedności i jedyności ciała Kościoła, jak wielokrotnie podkreślał święty Augustyn w swoich kazaniach, święci są obecni w nim z pełnej racji i nie tylko w jakimś określonym okresie czasu. Jest on ciałem, można powiedzieć, inkluzywnym, to znaczy jest on dogłębnie nastawiony na przyjmowanie. Należą do niego, czyli do Kościoła, wszyscy święci, począwszy od sprawiedliwego Abla, aż do ostatniego z odkupionych. Zostają oni wszyscy zjednoczeni w Chrystusie. Mówi Augustyn, wszyscy, którzy przez Chrystusa zostali usprawiedliwieni i są święci. Nie przez siebie, ale przez Niego. W konsekwencji więc, gdy Augustyn mówi o Kościele i o Chrystusie, zawsze mówi o tym samym podmiocie. Także ten sam podmiot jest zawsze punktem odniesienia dla tego, co dzieje się w ciele. Ten sam jest podmiot modlitwy, udzielania łaski, celebracji sakramentów, codziennego rozprzestrzeniania się odkupienia.
Chrystus stanowi więc dla świętego Augustyna pierwszy punkt odniesienia w spojrzeniu na Kościół?
Zawsze tylko Chrystus jest źródłem usprawiedliwienia. On, działający w każdym członku swego ciała i w jego całości. We wszystkim będąc orantem, kapłanem, ofiarą, darem ofiarnym. On jest we wszystkich i w każdym, ponieważ jest wszystkimi i każdym. Mówi więc Augustyn do swoich wiernych tak. Czy wiecie, że Chrystus jest naszą głową, której jesteśmy członkami? Nie tylko my, ale także wszyscy, którzy byli przed nami. Wszyscy sprawiedliwi, którzy żyli od początku czasu, mają Chrystusa za głowę. Uwierzyli, że miał przyjść, tak jak my wierzymy, że rzeczywiście przyszedł. Oni i my zostaliśmy zbawieni przez tę samą wiarę. Doktor z Hippony mówi o rzeczach bardzo wyjątkowych, ale wie, że jego mówienie nie przystaje do rzeczywistości. Jego wysiłek jest uzasadniony, ale ma do powiedzenia coś jeszcze. Najważniejsze w jego wypowiedziach jest podkreślenie kondycji chrześcijanina, a mianowicie tego, że jest upodobniony do Chrystusa. Chrześcijanin nie jest już jakimś prostym stworzeniem. Odkąd zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie i przyoblekliśmy się w Niego, nie ma już Żyda ani Greka, niewolnika ani wolnego, mężczyzny ani kobiety, gdyż, jak mówi święty Paweł, wszyscy jesteście jedno w Chrystusie. W wieczerniku Jezus prosił Ojca, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Chrystus jest zarazem racją, przyczyną sprawczą, i rzeczywistością nowego życia. On jest w każdym z nas jako nasza najgłębsza prawda, nasza sprawiedliwość, nasza świętość. My jesteśmy w Nim i Jego nieskończone bogactwo łaski i życia dokonuje przemienienia naszej nędzy. Święty Paweł mówi: już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Święty Augustyn wyjaśnia zachęcająco: radujmy się zatem i dziękujmy Bogu, że zostaliśmy uczynieni już nie tylko chrześcijanami, ale Chrystusem. Wzbudźcie w sobie zdumienie i radość. Staliście się Chrystusem. Jeśli więc On jest głową, a my członkami, to wszystkim jest On i my. Pełnia Chrystusa polega więc na tym, aby być głową i członkami. Czym jest głowa i członki, jeśli nie Chrystusem i Kościołem? Jest więc jasne, że podzielenie Kościoła na dwie części, by po lewej stronie postawić tych, którzy są naznaczeni grzechem, a po prawej sprawiedliwych, żyjących w Chrystusie, byłoby zranieniem oblubienicy Chrystusa. Każdy ochrzczony, dobry lub zły, jest członkiem Chrystusa, chociaż nie każdy jest na tym samym poziomie świętości i łaski. Wszyscy jednak są członkami i dla wszystkich, bez najmniejszego wyjątku, Kościół prosi: odpuść nam nasze winy.
Czyli grzech nie narusza wewnętrznej jedności Kościoła.
Święty Augustyn wnikliwie wyjaśnia: nie jest niczym zuchwałym stwierdzenie, że kto jest w domu Bożym, jest także tym samym domem Bożym, zbudowanym na skalę, uznanym za jedyną gołębicę, za uroczą oblubienicę bez skazy i bez zmarszczki, za ogród zamknięty, za źródło dobrze opieczętowane, za źródło wody żywej, za raj napełniony owocami. Temu domowi zostaje powiedziane: znoście się nawzajem z miłości, zachowujcie jedność w więzi pokoju. Wy jesteście świętą świątynią Bożą. Tym ona jest w dobrych wiernych. O innych jest powiedziane, że są w domu nie stanowiąc części jego społeczności, która w pokoju wydaje owoce sprawiedliwości. Są one podobne do słomy, która jest razem ze zbożem. Nie można zaprzeczyć, że także oni są w domu, o czym przypomina sam apostoł, gdy mówi: w wielkim domu znajdują się nie tylko złote i srebrne naczynia, lecz także drewniane i gliniane, jedne do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego. Tekst jest jasny, chociaż w innych miejscach Augustyn zdołał jeszcze go rozjaśnić. Znajdujemy więc u świętego Augustyna takie wyjaśnienie. Mówi: myśli się o pewnym zamieszaniu, gdy wszyscy, niezależnie czy żyją dobrze, czy też źle, są nazywani chrześcijanami. Wynika to z faktu, że wszyscy są naznaczeni takim samym charakterem, wszyscy zostali obmyci przez ten sam chrzest, wszyscy wypowiadają tę samą modlitwę, której nauczył nas Pan, wszyscy uczestniczą w celebracji tych samych tajemnic. Nie wszyscy jednak wydają takie same owoce. Jedni zacieśniają więzy przynależności do Chrystusa, a inni je wynaturzają i zrywają. Mówi więc święty Augustyn tak: wielu przyjmuje sakrament jego ciała, ale nie wszyscy ci, którzy je przyjmują, zajmą u niego miejsce obiecane członkom jego ciała. Prawie wszyscy uznają sakrament jego ciała. Wszyscy razem karmią się na jego pastwiskach. Ale jedni dla życia wiecznego, a inni dla wiecznego ognia. Dlatego, kończy święty Augustyn, nie możemy uważać za nieprzyjaciół tylko tych, którzy są nam otwarcie przeciwni, ponieważ o wiele gorszymi nieprzyjaciółmi są ci, którzy wydają się należeć do ciała Chrystusa, a tymczasem są poza Nim. Tyle święty Augustyn. Zachodzi więc różnica między tym, kto jest we wspólnym domu, gdyż Chrystus żyjący w nim uczynił go narzędziem jedności i komunii, a tym, kto owszem, żyje w nim, mimo że jest poza nim z powodu różnicy obyczaju.
Czy nie kryje się w tym jakaś sprzeczność?
Można być zaskoczonym stanowiskiem świętego Augustyna. Zaangażowany w polemikę, wydaje się on niekiedy zaprzeczać temu, czego wcześniej zdecydowanie bronił. wyklucza wielokrotnie deklarowaną i uznawaną przynależność grzeszników do Kościoła Chrystusowego. W tych przypadkach nie mówi ogólnie o grzesznikach, ale o heretykach, a przede wszystkim schizmatykach, założycielach antykościoła i z tej racji sytuujących się poza Kościołem Chrystusa. Jego teksty należy jednak czytać w dobrym świetle, w którym ukazuje się wielka prawda przynależności wszystkich ochrzczonych do Chrystusa. Przynależność ludzi niegodnych i zdrajców, niekwestionowana przez Augustyna, jest jednak pozbawiona zbawiennych owoców. Jest to obecność suchych gałęzi, ale zawsze jest to obecność w ramach jednego kościoła. Wystarczy jeden akt miłości, aby mogli i oni wrócić do pełni życia. Jest to możliwe dzięki Chrystusowi, który od jedności z sobą nigdy nikogo nie wyklucza.
Dzisiejszy wykład, zatytułowany Kościół widzialny i niewidzialny w ujęciu świętego Augustyna, poprowadził ksiądz profesor Janusz Królikowski. Na zakończenie pytanie konkursowe. Dlaczego grzesznicy są poza Kościołem, nawet jeśli są jego martwymi członkami?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.